Słuchajcie, błogosławieństwo, czy je masz i czy je dajesz? Temat dzisiejszej lekcji. I takie krótkie wprowadzenie. Hebrajskie słowo, bo to słowo błogosławieństwo występuje zarówno w tekście hebrajskim, tak zwanego Starego Testamentu, i tak zwanego Nowego Testamentu. Z tym, że tam jest w języku hebrajskim, a tu w greckim. Ale oznacza ono to samo. Ponieważ hebrajskie słowo brzmi mniej więcej tak, barak, coś takiego, ono oznacza kilka rzeczy. Pogratulować, pochwalić kogoś, życzyć komuś obfitości, czyli chcieć dla kogoś dobrze. Tak? Dobrze mu życzyć. Może być również formą adoracji Boga. Błogosławić Boga, oddawać Mu chwałę, czyli chwalić Go, mówić o Nim dobrze. Tak? To jest też błogosławieństwo. Natomiast w Grece te słowo eugeleo i jego pochodne, bo to jest rzeczownik, ale oczywiście występuje w formie czasownikowej, oznacza mniej więcej tyle, co przynieść komuś korzyść, pobłogosławić kogoś, czyli życzyć komuś dobrego, tak? Chcieć dla kogoś dobrze, żeby mu się lepiej wiodło niż teraz, tak? Żeby więcej miał niż teraz, pochwalić kogoś, sprawić, spowodować czyjąś pomyślność, czyli zrobić coś dla kogoś, żeby on miał lepiej, uszczęśliwić kogoś. I oznacza również uwielbienie w stosunku do Boga, czyli oddanie Bogu chwały, docenienie tego, co Bóg robi. I taka mniej więcej forma, takie znaczenie jest tego słowa błogosławieństwo. Ja mówię bardzo ogólnie. I teraz chciałbym, żebyśmy sobie zobaczyli kilka fragmentów i sobie je spróbowali omówić. Kilka fragmentów, które mówią, jak Bóg błogosławi, a potem, żeby zobaczyć, jak my do tego powinniśmy podejść. Na początku, słuchajcie, no zacznijmy od początku Biblii. Genezis, pierwszy rozdział. Już na samym początku. Pierwszy rozdział, 26 do 28. Pierwszy fragment, który mówi o błogosławieństwie.
Potem Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na nasz obraz według naszego podobieństwa. Niech panuje nad rybami morskimi i ptactwem niebieskim, nad bydłem i całą ziemią oraz wszelkimi zwierzętami pełzającymi, które pełzają po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boga go stworzył. Stworzył im mężczyznę i kobietę. I Bóg błogosławił im. Potem powiedział do nich, bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebieskim i nad wszelkimi zwierzętami, które poruszają się po ziemi.
Okej. I teraz co zrobił Bóg? Kiedy stworzył ludzi, mężczyznę i kobietę, to pobłogosławił.
Tak.
Pobłogosławił. Czyli zgodnie ze znaczeniem tego słowa życzył im dobrze. Tak? A nie dość tego, to mógł sprawić, zrobić coś w tym kierunku, żeby oni byli szczęśliwi. Zwyczajnie szczęśliwi. Więc wiemy, że umieścił w ogrodzie Eden. O wszystko się zatroszczył. Czyli widać Boże błogosławieństwo w tym, co Bóg dla tych ludzi zrobił. Prawda? Nie dość tego, no ich było dwoje. Więc Bóg im pobłogosławił, dając im potomstwo. Żeby mieli dla kogo żyć. Tak? Więc Bóg na samym początku już pobłogosławił ludzi i zauważcie, czy te błogosławieństwo, jeszcze co jest ważne, czy dla nich to było potrzebne, co Bóg dla nich dał? Zobaczcie, że błogosławieństwo w tym wypadku było czymś, co było strzałem w dziesiątkę, byśmy tak powiedzieli. To nie jest tak, że Bóg pobłogosławił, ale w ogóle... Ale o co chodzi w tym błogosławieństwie? Bóg pobłogosławił, ale oni wcale szczęśliwi nie są. Ale Bóg dał wszystko, żeby oni byli szczęśliwi. wiedział, co im potrzeba. Zobaczcie, potem czytamy historię. Adam co? Sam. Nazywa wszystko, ale Bóg widzi, że to nie to. I zobaczcie, Bóg wiedział, co jest człowiekowi potrzebne i pobłogosławił go żoną. My to potem czytamy, w następnym rozdziale, no nie będziemy tego, ale ja tylko przypominam, my już to studiowaliśmy w sobotę. Bardzo dokładnie. I Bóg błogosławi, bo wie, co jest potrzebne człowiekowi. Więc Bóg wie, jak błogosławić, żeby ten ktoś, że to jest dla niego błogosławieństwo, żeby on był szczęśliwy. Zobaczcie następny fragment. 22 rozdział, też Księgi Genezis, 17 i 18 werset. 22 rozdział, też to są fragmenty wyrwane z kontekstu, bo to nie jest cała historia, ale ja krótko ją będę omawiał, bo my je znamy. 22 rozdział, dobrze sprawdziłem, 17, 18 werset. Tak, zobaczcie.
Wtedy Abraham...
Może wcześniej, od 16 wersetu.
Nie, 22.
22 rozdział od 16 wersetu.
Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie odmówiłeś mi swego syna, twego jedynego. Błogosławiąc, będę ci błogosławić, a rozmnażając, rozmnożę twoje potomstwo jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza. A twoje potomstwo odziedziczy bramy swoich nieprzyjaciół. I w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi, dlatego, że posłuchałeś mojego głosu.
Bóg błogosławi Abrahamowi. Kiedy? Kiedy Abraham, przypominam historię, prowadzi na górę, tak? Syna, bo Bóg powiedział, masz mi go złożyć w ofierze. Znamy tą całą historię. Wiemy, że Abraham był spokojny, ufał Bogu. Wiedział, że skoro Bóg tak każe zrobić, to ma moc wzbudzić go z martwych i on i tak powiedział do sług, wrócimy tu razem dwaj, także nie powiedział, że wrócę sam. Wierzył, ale nie zawahał się. I Bóg go błogosławi. Zobaczcie, czym Bóg go błogosławi. Czy to jest przypadkowe błogosławieństwo? Czy patrząc na historię Abrahama, Bóg wie? Zobaczcie, po kolei, popatrzmy. Co Bóg mówi? Błogosławiąc, będę ci błogosławił, a rozmnażając... Pamiętacie, co, w czym był problem Abrahama?
Tak, nie miał syna.
Kto miał dziedziczyć?
Sługa.
Co było największym błogosławieństwem dla tego człowieka?
Potomstwo.
Który nie miał dzieci. Nie dość tego. Z tego, którego miał ofiarować... Ale wcześniej, w 17 rozdziale, w 19 rozdziale czytamy, że Bóg mówi nawet tego drugiego, którego ty musisz wypędzić, ja go pobłogosławię, rozmnożę go, to będzie potężny naród, dam mu zwycięstwo. Będzie człowiek, który będzie panował nad swoimi wrogami. To było coś, największe szczęście dla Abrahama, jakie można sobie wyobrazić. Człowiek bezdzietny, któremu Bóg obiecuje, człowieku, twoich wnuków będzie więcej niż ty sobie wyobrażasz. Czy może być coś bardziej wspaniałego dla człowieka, który przeżył prawie 100 lat bez nadziei, że będzie miał dziecko? Bóg wie, czym go uszczęśliwić. Zobaczmy dalej. Nie dlatego, żeby tu jakieś, wiecie, rozmnożenie było jakimś specjalnym błogosławieństwem. Nie, Bóg po prostu wie, co dla niego jest szczęściem. Dla człowieka, który 100 lat żył sam. Popatrzcie dalej, co mówi. A twoje potomstwo odziedziczy bramy twoich, swoich, co obiecuje. Pamiętajmy, że nie żyjemy tam, nie było czasów demokracji, tak? Tam były czasy, że silniejszy wygrywał. Chociaż dzisiaj takie.
Tak.
Ale popatrzcie, co Bóg mu obiecuje. Twoje potomstwo, twoi wnukowie, twoi synowie, twoje dzieci będą zwycięzcami. Oni nie będą niewolnikami niczyimi, będą wolnymi ludźmi. Ja im zapewnię to, że będą wolni. Nikt ich w niewolę nie podbije. Co dalej, zobaczcie, Bóg mówi. i w Twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi, dlatego że posłuchałeś mojego głosu. Nie tylko Twoja rodzina. Twoja rodzina będzie błogosławieństwem dla wszystkich ludzi. Ty będziesz błogosławieństwem, ty będziesz tym, co będzie przynosić korzyść, pożytek dla wszystkich ludzi. Wszyscy ludzie będą korzystać z tego, że ty żyjesz i twoje potomstwo żyje. Kto z nas nie chciałby, żeby wszyscy sąsiedzi dookoła, gdzie jesteśmy, chwalili nas i byli szczęśliwi, że my tam mieszkamy? No wyobraźcie sobie taką sytuację. I wręcz nie wyobrażają sobie, żebyś ciebie tam nie był. A Bóg tak błogosławi Abrahama. Potem sobie powiemy, tak, bo historia się rozwija. Ale Bóg wiedział, czym uszczęśliwić Abrahama. I zauważcie, że on nie mówi, że Abraham, to za twojego życia się stanie. Nie. To się stanie później. Ale Bóg docenia to, co robi Abraham i wie, co dla Abrahama jest radością. To nie jest przypadkowe błogosławieństwo, tak?
A to, że ci sąsiedzi tego Izraela dookoła od jakiegoś czasu mieli i dojść do dziś, to znaczy, że wynika z niej postawy.
To wynika z postawy ludzi, tak? Ale też ważne jest, że patrząc na to z perspektywy całego słowa, bo my potem sobie dojdziemy, prawda, do Nowego Przymierza, tak sobie omówimy to, ja wrócę do tego, ja nie przypadkowo te fragmenty wybrałem. Chodzi też o to, żeby zobaczyć, że to, co Bóg obiecał Abrahamowi, w innych miejscach też to jest wspomniane, nie unieważnia, tego nie jest w stanie unieważnić nieposłuszeństwo Izraela. Późniejsze wydarzenia, i to w Galacjan jest napisane, że obietnicy dane Abrahamowi nie może unieważnić nawet prawo, które później było zadane, nieposłuszeństwo Izraela. To nie może unieważnić obietnicy. Nie teraz, to później, ale Bóg pobłogosławi Abrahama. A Pan Jezus, Bóg w ciele, na ziemi co powiedział, kiedy był? Jest Bogiem żywych, a nie umarłych. Mówiąc o Abrahamie, Izaaku i Jakubie. Więc Abraham zobaczy to błogosławieństwo. Będzie jego świadkiem. Ponieważ on zmartwychwstanie, tak jak mówi list do Hebrajczyków. Więc ja jak gdyby właśnie to pomaga, że my przestudiowaliśmy pewne fragmenty i możemy na nie spojrzeć z perspektywy informacji, które już wiemy. Nie? Bo gdybyśmy tego nie rozważali wszystkiego, to byłby problem. Musielibyśmy rozwijać temat, ale dzięki Bogu my pewne rzeczy rozumiemy. Przynajmniej, no może nie wszyscy, ale przynajmniej część. Ale to też powinno zachęcić kogoś, kto nie rozumie, żeby te fragmenty sobie, czy te historie sobie rozważyć, bo one są nagrane. Czyli Bóg błogosławi Abrahama i wie, jak go błogosławić, tak? Zobaczcie jeszcze 24 rozdział też tej samej księgi, pierwszy werset. Zobaczmy, jak Bóg, jak gdyby takie podsumowanie Abrahama do końca jego życia.
A Abraham był stary w podeszłym wieku, a Pan błogosławił mu we wszystkim.
Czyli popatrzcie, nawet w tym życiu, które Abraham miał, z tymi problemami, które miał, ale jak on je przechodził?
Z błogosławieństwem.
Bóg dawał mu zwycięstwo za każdym razem. Abraham nie siedział bezczynnie. Trzeba było pójść odbić Lota, poszedł, odbił Lota, ale co Bóg mu dał? Zwycięstwo. No jak wracał i Melchizedek wyszedł na jego spotkanie, to on dziesięcinę Panu oddał, a do tych królów powiedział, nic od was nie chcę, ani grosza od was nie chcę z tych brudnych pieniędzy. Ale Bóg mu błogosławił. I we wszystkich kwestiach, gdziekolwiek Abraham szedł, Bóg go błogosławił, zapewniał mu bezpieczeństwo do śmierci. Sam fakt, że Abraham dożył bardzo sędziwego wieku. Potrafił synów porozdzielać nawet. Obdzielić wszystkich. Ustawić wszystko przed swoją śmiercią tak, jak należy. A kiedy już mu żona zmarła, to Bóg mu dał kolejną żonę, z której jeszcze miał 5 synów. No słuchajcie, na starość jeszcze 5 synów. Człowieka, który 100 lat przeżył bez dzieci, a potem przez następne kilkadziesiąt lat obfitowało. Słuchajcie, to jest szczęście dla tego człowieka. Spójrzcie z perspektywy człowieka na to. Nie z perspektywy wieczności. Zwykłego człowieka, który przez 100 lat nie ma dzieci. A chce. Bo wtedy dziecko było sednem, sensem życia człowieka. Bo wtedy wszystko mu oddawałeś. To nie dzisiejsze czasy, że dzisiaj wygodnictwo nie chce mieć dzieci. Wtedy było inaczej. Wtedy nieszczęściem było dzieci nie mieć, bo nie miałeś rodziny, byłeś sam jak palec, byłeś wystawiony na strzał. Musimy też jak gdyby zobaczyć te okoliczności w tej sytuacji, nie? I Bóg mu błogosławił. Zobaczcie dalej. Piąta Mojżeszowa, czyli powtórzonego prawa. Powtórzonego prawa, 23 rozdział. Zobaczmy sobie, co Bóg dalej robi z Izraelem. 23 rozdział. 4-5 werset. 23 rozdział, 4-5 werset.
Dlatego, że nie wyszli do was z chlebem i wodą w czasie, gdy wyszliście z Egiptu i byliście w drodze, i ponieważ najęli za opłatę przeciw tobie Balaama, syna Beora, a Petor w Mezopotamii, aby cię przeklinał. Pan twój Bóg nie chciał jednak wysłuchać Balaama, lecz zamienił ci Pan twój Bóg przekleństwo w błogosławieństwo, gdyż umiłował cię Pan twój Bóg.
Bóg tutaj mówi do Mojżesza, że żaden Amonita i Moabita nie wejdzie do Izraela. I mówi powód. My sobie w sobotę studiujemy Księgę Izajasza i tam też o Moabie jest proroctwo. Dałem też taką pracę domową. Dzisiaj jest ściągawka do pracy domowej. Zauważcie, że oni to była rodzina. Myśmy sobie mówili, Moabici i Amonici to była bliska rodzina, to były dzieci Lota, którzy paradoksalnie okazali się największymi wrogami Izraela, Jakuba. Największymi wrogami, którzy po prostu chcieli ich nieszczęścia. I właśnie oni najęli tego proroka Bilaama, który miał przeklinać Izraela, a Bóg mówi, ja zamieniłem przekleństwo w... Dlaczego? Dlaczego Bóg to zrobił? Dlaczego Bóg pobłogosławił?
Bo miał być błogosławiony.
Proszę przeczytać w tekście.
Gdyż umiłował cię Pan twój Bóg.
Bo Bóg umiłował Izraela. Umiłował go. Ze względu na ojców. Bóg nie błogosławił, bo musiał. Bóg błogosławił, bo chciał. Bo Bóg miał dobre myśli o Izraelu. Więc Bóg błogosławi Izraelitom dlatego, że ich kocha. Że nie jest to powód, że musi, tylko dlatego, że chce. Okej, zobaczmy sobie następny fragment. Ale zanim ten fragment zobaczymy, to podsumujmy sobie. Czyli Bóg błogosławi ludzi, tak? W jaki sposób błogosławi? Czy to są tylko słowa?
Sprawia, że są szczęśliwi.
To są czyny. To widać, że On błogosławi, że On dobrze życzy. To widać z tego, jaki Bóg jest.
Wie, czego człowiek.
Wie, czego człowiek.
Co był szczęśliwy.
Tak,
tak.
To jest, tak, tak. To jest celowe. To ma sens. I to jest pragnienie, żeby komuś było lepiej niż jest. Albo żeby ktoś wciąż czuł się szczęśliwy. Tak? I Bóg wie, co jest temu człowiekowi potrzebne. Robi to, bo chce. Robi to z miłości. Robi to dlatego, że ma dobre myśli o tym kimś. Prawda? Więc zobaczmy sobie... Bo Bóg powiedział do Abrahama, w tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Tak? No to teraz my nie bardzo z rodziny Abrahama, więc w jaki sposób ma to się do nas? Zobaczmy sobie Łukasza, Ewangelia Łukasza. Pierwszy rozdział. Pamiętajmy, że z Abrahama narodził się Izaak. Z Izaaka ta linia, Jakub, a z Jakuba, który się, Bóg mu zmienił imię na Izrael, 12 synów. Zgadza się? Ok. Zobaczmy sobie Łukasza, pierwszy rozdział, 67 do 69 wersetu, gdzie Zachariasz ojciec Jana Chrzciciela mówi pewne słowa.
Czytać?
Tak.
A Zachariasz, jego ojciec, będąc napełniony Duchem Świętym, prorokował. Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, bo nawiedził i odkupił swój lud. Budził nam ruch zbawienia w domu Dawida swego sługi.
Dalej.
Jak mówi przez usta swoich świętych proroków, którzy byli od wieków, że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, aby okazać miłosierdzie naszym ojcom i przypomnieć swoje święte przymierze i przysięgę, którą złożył Abrahamowi naszemu ojcu, że nam da, abyśmy mu służyli bez lęku, wybawieni z ręki naszych nieprzyjaciół.
Dobrze, a dalej już mówi o swoim synu, że ty będziesz prorokiem najwyższego, tak? O swoim synu dalej. Ale mówi również o wypełnieniu obietnicy, którą Bóg dał naszym ojcu. A Bóg co powiedział Abrahamowi? Że będziecie żyli szczęśliwi, będziecie panować nad swoimi wrogami. Tak? Zobaczmy, co Bóg mówi wcześniej, w pierwszym rozdziale jeszcze, kiedy rozmawia z Marią. Tak, troszeczkę wcześniej. Od 30 wersetu. Albo może od 28.
Kiedy anioł przyszedł do niej, powiedział: witaj, obdarowana łaską, Pan jest z tobą. Błogosławiona jesteś między kobietami. Ale ona, ujrzawszy go, zlękła się z powodu jego słów i zastanawiała się, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Wtedy anioł powiedział do niej: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz w swym łonie i urodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Wtedy Maria powiedziała do anioła: jak to się stanie, skoro nie obcowałam z mężczyzną?
Dobrze, tutaj dalej pisze, że Duch Święty stąpi na ciebie, cała historia, znamy. Ale co jest bardzo ważne, zobaczmy, że anioł mówi, że znalazłaś łaskę u Boga. Tak? Że to ty tego syna porodzisz. Spotkała cię łaska. Przywilej wielki, tak? I ten syn będzie się nazywał Jezus. My tu mamy taką formę, tak, ale po hebrajsku to Jeszua. A Jeszua to inaczej Jozue, tak? Bóg zbawieniem, Bóg zbawieniem, Bóg ratunkiem, tak? Nieprzypadkowe imię. I dalej, on będzie zwany Synem Najwyższego i Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida, czyli będzie Synem Najwyższego i Synem Dawida. A jeżeli weźmiemy sobie Syna Dawida i pójdziemy wstecz, to słuchajcie, dojdziemy do Abrahama. Prosta linia. W twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody. Studiujemy Izajasza, przyjdzie król. Więc zobaczcie, że napełniony Duchem Świętym Zachariasz, ojciec Jana, prorokuje o tym, że stało się to, co Bóg obiecał Abrahamowi. Stało się coś, co Bóg obiecał Abrahamowi. I zobaczcie teraz Dzieje Apostolskie, trzeci rozdział. Są same znane fragmenty, bo myśmy je rozważali nie raz, nie dwa, nie trzy. Trzeci rozdział Dziejów Apostolskich, 25-26 werset.
Wy jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł z naszymi ojcami, mówiąc do Abrahama: w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Zbudziwszy swego Syna Jezusa, Bóg najpierw posłał go do was, aby wam błogosławił w odwracaniu się każdego z was od swoich nieprawości.
Zobaczcie, już tutaj Piotr prosto tłumaczy już. Już nie ma żadnych niedomówień, nie ma żadnych zagadek. Jak to ma się stać? Piotr, napełniony Duchem Świętym, wykłada, że to, że się narodził Jezus, Syn Marii, tak? Że jest On również Synem Bożym. I w tym Jezusie, w tym człowieku, który jest również Bogiem, Synem Bożym, wypełniły się proroctwa, te błogosławieństwa, które Bóg dał Abrahamowi, że w tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Który mężczyzna nie chciałby, żeby jego potomek był królem świata? Tak po ludzku mówiąc, słuchajcie. A w linii ludzkiej to Jezus jest, jak dojdziemy do Abrahama. Przez Jakuba, Izaaka dojdziemy do Abrahama. I stało się, Piotr mówi, stało się. Te błogosławieństwo stało się faktem. Czyli Bóg, jak błogosławi, to co? To tak się staje.
Dokonuje.
Nie może się tak nie stać. Czyli jak Bóg coś dobrze życzy, to to się na pewno stanie. W taki czy inny sposób. I stało się. Pojawił się jego potomek. Narodził się jego potomek. Jezus, syn Marii. Zobaczmy sobie kolejny fragment. Efezjan. Robimy to wszystko skrótowo, zaznaczam. Studia całe tych listów i dziejów są odrębnie dostępne. Efezjan, pierwszy rozdział. Efezjan, pierwszy rozdział. Trzeci werset.
Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie.
Tak, czyli błogosławiony jest Bóg, który w Chrystusie pobłogosławił adresatów wszelkim błogosławieństwem niebiańskim, w Nim. Czyli w tym potomku, którym Bóg pobłogosławił Abrahama, są wszystkie błogosławieństwa zawarte. Wszystkie dobre rzeczy. Zgadza się? W jednej osobie zawarte są wszystkie dobre rzeczy, wszystkie błogosławieństwa, jakie można sobie wyrazić. Chcesz być szczęśliwy? No to w tym jest to. Chcesz żyć wiecznie? W tym jest to. I teraz zobaczcie dalej. Ten sam rozdział. Od 11 wersetu do 14 jeszcze.
W nim mówię, w którym też dostąpiliśmy udziału, przeznaczeni według postanowienia tego, który dokonuje wszystkiego według rady swojej woli, abyśmy istnieli dla uwielbienia Jego chwały, my, którzy wcześniej położyliśmy nadzieję w Chrystusie. W nim i wy położyliście nadzieję, kiedy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię waszego zbawienia. W nim też, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa, aż nastąpi odkupienie nabytej własności dla uwielbienia Jego chwały.
Popatrzcie, pamiętamy Efezjan, tak, że tam Żydzi i poganie mają w zgodzie żyć, tak, bo jedni byli bliscy, drugi rozdział mówi, tamci dalecy, ale przez krew Chrystusa wszyscy stali się bliscy, tak, i są uczestnikami jednego powołania, tak, i zobaczcie, co tutaj mówi, że w nim my, którzy pierwsi, i wy, którzy położyliście nadzieję, no bo jak pamiętacie, Dzieje Apostolskie czytaliśmy, że Piotr mówi, do was najpierw zostało skierowane słowo,
no tak.
Do was, do Żydów, to wasza rodzina. Ale potem widzimy, że również nie tylko do Żydów, również do nieżydów, czyli do wszystkich narodów. W nim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Nie tylko Żydzi. I tu czytamy, że w nim również wy, którzy usłyszeliście Ewangelię zbawienia, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest zadatkiem, czyli rękojmią tego, że to dziedzictwo jest wasze. Czyli jeżeli ktoś sobie wyobraża jakiekolwiek błogosławieństwo, szczęście, radość, to w nim. Tak. W potomku Abrahama, który został mu obiecany, jak Abraham zaufał Bogu. On został obiecany. Popatrzcie, ile czasu minęło i to się stało faktem. Tak? Stało się to faktem. I Piotr mówi, to już teraz. bo Chrystus już zmartwychwstał, wstąpił do nieba. Wszystko stało się faktem. Wykonało się. Zobaczcie dalej. 1 Piotra 1,3, akurat czytamy teraz to, studiujemy ten rozdział, ten list, ale zobaczcie, 1,3. Tak. 1 Piotra 1,3, zobaczcie, co tam jest napisane.
Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych.
Zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych. Przez potomka Abrahama, tak, który jest synem Dawida, to jest ten obiecany, w którym są błogosławione wszystkie narody ziemi. I w nim można się zrodzić na nowo. Dalej jest napisane, do dziedzictwa niezniszczalnego i nieskalanego. Czy może być większe błogosławieństwo niż dziedzictwo, Boże dziedzictwo, jesteś dziedzicem Boga, czyli spadkobiercą Boga, słuchajcie. No. Bóg jest wieczny, ale ty stajesz, masz udział w tym wszystkim, co jest Boga, słuchajcie. No. Po prostu można sobie coś większego wyobrazić? Większe błogosławieństwo? Popatrzcie, jeszcze jeden ostatni fragment tutaj o Bogu. Rzymian, 4 rozdział. Takie podsumowanie może tego wszystkiego, co mówimy. 4 rozdział listu do Rzymian. Od 1 do 11 wersetu. Cały ten fragment chciałbym, żebyśmy przeczytali na podsumowanie.
Cóż więc powiemy? Co zyskał Abraham, nasz ojciec, według ciała? Jeśli bowiem Abraham został usprawiedliwiony z uczynków, ma się czym chlubić, ale nie przed Bogiem. Cóż bowiem mówi Pismo? Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. A temu, kto pracuje, zapłata jest uznana za łaskę, ale
nie
jest uznana za łaskę, ale za należność. Temu zaś, kto nie pracuje, lecz wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, jego wiara zostaje poczytana za sprawiedliwość. Jak i Dawid mówi, że błogosławiony jest człowiek, któremu Bóg przypisze sprawiedliwość bez uczynków, mówiąc: błogosławieni, których nieprawości są przebaczone i których grzechy są zakryte. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczyta grzechu. Czy więc to błogosławieństwo dotyczy tylko obrzezanych, czy też nieobrzezanych? Mówimy przecież, że wiara została Abrahamowi poczytana za sprawiedliwość. Jakże więc została mu poczytana? Gdy był obrzezany, czy przed obrzezaniem? Nie po obrzezaniu, ale przed obrzezaniem. I przyjął znak obrzezania jako pieczęć sprawiedliwości wiary, którą miał przed obrzezaniem, po to, aby był ojcem wszystkich nieobrzezanych wierzących, aby im też poczytana była sprawiedliwość.
Dalej czytamy, że w Jezusie jest ta sprawiedliwość. Tak, że na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa grzechy są przebaczone. Zobaczcie, Abraham uwierzył Bogu. Stał się ojcem wszystkich wierzących. I jego potomek jest bramą do wszelkich błogosławieństw. Do otrzymania tego wszystkiego trzeba tylko uwierzyć. Tak jak Abraham. Tak jak Abraham uwierzył Bogu, że będzie miał tego potomka, tak my musimy uwierzyć, że w nim są te wszystkie błogosławieństwa. Abraham widział swojego potomka? Nie. My widzimy te błogosławieństwa? Nie. Ale na podstawie tej samej wiary możemy być uczestnikami Bożego błogosławieństwa. Więc popatrzcie, Bóg może błogosławić każdego człowieka jak? Indywidualnie wie, co jest dla tego człowieka dobre. Czasami nam się wydaje, że to nie jest błogosławieństwo, ale Bóg lepiej wie. Natomiast Bóg może błogosławić każdą osobę indywidualnie. I Słowo Boże mówi, że deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, tak? Że to nie jest tak, że Bóg błogosławi tylko swoje dzieci, tak, a innymi się w ogóle nie zajmuje. Nie, Bóg potrafi błogosławić również ludzi nieposłusznych mu. Słowo Boże mówi, że przez to prowadzi ich do opamiętania, żeby ten człowiek się zastanowił nad swoim życiem. Nie wszyscy to robią, ale jednak. Bóg jest dobry. Więc Bóg błogosławi ludzi, ale zrobił jedną rzecz, słuchajcie. poprzez Abrahama. Pobłogosławił wszystkich za jednym zamachem. Dobrze życzył ludziom? Dobrze ludziom życzył. I zaplanował, zanim stworzył świat, wspaniałą rzecz. Jedną rzeczą, jednym pociągnięciem byśmy powiedzieli, wszystko załatwił. Jedną osobą, jednym dziełem zapewnił błogosławieństwo dla wszystkich ludzi. I nie tymczasowe, takie na chwilę, a wieczne. Czyli Bóg życzy ludziom dobrze. Chce, żeby im było jak najlepiej. Widzi, że nie są w stanie sami znaleźć tego szczęścia. Więc zapewnia drogę, bramę do wiecznego szczęścia, do wiecznej radości. Chcesz? Dobrze. Nie chcesz? Nic na siłę. Ale zobaczcie, jak Bóg błogosławi. Bóg potrafi wszystko zrobić za jednym zamachem. Więc Bóg nie tylko jednostki błogosławi, ale Bóg w Chrystusie pobłogosławił wszystkich. Ale czy ty chcesz te błogosławieństwo? Nie wszyscy są wdzięczni Bogu za to, co Bóg zrobił. Niewielu się naśmiewa, wielu ma to za nic. No, taki świat. Co nie zmienia faktu, że każdy ma otwartą drogę. Teraz, skoro tak, to zobaczmy, jak my mamy do tego podejść teraz. Zobaczmy sobie Rzymian 12,4. Pierwszy fragment. Rzymian 12,4.
Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, ale nie wszystkie członki...
Przepraszam, coś nie tak. Coś nie tak. Coś nie tak.
Może piąty, tak, chociaż licznie jesteśmy jednym ciałem.
Nie. Coś nie tak, momencik. Coś nie tak. Tutaj coś zaraz powiem. Sekundka. Jeszcze chwilka. Czternaście? Może być. To 14 ile? 12-14. Dokładnie. Tak. 12-14. Dziękuję. Tutaj widzicie, mi zjadło jedynkę.
Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie.
Czyli co Bóg mówi o błogosławieństwie? Tutaj.
Żeby błogosławić innych.
Błogosławić. No, nie do końca. O, widzisz?
Tych, którzy nas prześladują.
Łatwo jest błogosławić, życzyć dobrze tym, którzy nam życzą dobrze? Dookoła wszędzie pełno. A spróbuj tylko powiedzieć, że on coś źle robi. To zaraz zobaczysz, czy on cię będzie dalej błogosławił, czy w zęby dostaniesz. Spróbuj zwrócić komuś uwagę. Powiedzieć, że on nie tak. To za chwilę z uśmiechu zrobi się podkowa w drugą stronę, agresja, złość, że ty mi bronisz wolności. I już kończy się przyjaźń. Więc łatwo jest życzyć dobrze komuś, kto mi życzy dobrze. Wszyscy tak robią. Albo przynajmniej zdecydowana większość. Nie mówimy o patologii. Ale trudniej jest życzyć dobrze komu? Którzy krzywdzą nas. On mnie krzywdzi, życzy mi źle, a ja mu życzę dobrze. I teraz popatrzcie na Boga. Ludzie ubliżają Bogu, a Bóg mówi, okej, to ty nie masz dostępu do Chrystusa. Ja was już nie lubię.
No nie.
No nie, nie ma czegoś takiego w Biblii.
Umiłował się.
Kiedy jeszcze byliście grzesznikami. Każdy ma dostęp do Boga, bez względu na to, co zrobił w życiu. Bóg jest dobry dla tych, którzy są dla Niego niedobrzy. Oni Mu krzywdy nie mogą zrobić, bo Bóg siedzi w nieprzystępnej światłości. Ale też prześladują często wierzących, a w Dziejach Apostolskich, kiedy Paweł spotyka pierwszy raz Chrystusa, światło, to co pamiętacie, mówi Jezus? Dlaczego Ty mnie prześladujesz? No jak on mógł Jezusa prześladować? Ale on krzywdził świętych. A Jezus to odbierał jako krzywdę wyrządzoną sobie. I mówi, dlaczego mnie prześladujesz? Więc Boga nie można skrzywdzić, ale można skrzywdzić wierzących. I to nie zamyka drogi dla tych ludzi w żaden sposób. Bo znamy przykłady, kiedy ludzie krzywdzili wierzących, prześladowali, a potem dołączyli do tego grona, wręcz ponosząc męczeńską śmierć, bo zmienili poglądy i byli za to zabici. Bóg nie zmienia zdania. Więc zobaczcie, że my, kiedy mamy takie zalecenie, to nie jest to coś abstrakcyjnego, co jest jakimś takim podniesieniem, jak to niektórzy mówią, poprzeczki i to taka, wiecie, poprzeczka hiper, super, której się nie da przeskoczyć. Nie. Jeżeli ty zrozumiesz postawę Boga, zobaczysz zasady, jakimi Bóg się kieruje, to zrozumiesz również, że ty jako dziecko Boże masz ten sam standard myślenia przyjąć. Tylko to trzeba zrozumieć, bo to nie jest łatwe, bo my żyjemy w ciele, tak? Ale nie zmienia to faktu, że tak należy postępować. Że nie można źle życzyć ludziom, którzy nam źle życzą. Bo wtedy niczym się nie różnimy od nich. Nie możemy im powiedzieć, źle robisz. Dlaczego? Bo ty robisz to samo. Więc dlatego Paweł mówi, błogosławcie tych, którzy wam przyklinają was. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Oni was przeklinają, nie wy ich. Zobaczcie następny fragment. 1 Piotra 3,9. Wracamy znowu do Piotra. 1 Piotra 3,9. 3,9, 9.
Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę. Przeciwnie, błogosławcie, gdyż wiecie, że do tego zostaliście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo.
I to jest ważne. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę. Przeciwnie, błogosławcie, gdyż wiecie. Wiecie czy nie? Wiecie, że zostaliście powołani, aby odziedziczyć błogosławieństwo? Bo teraz popatrzcie, jaka jest zasada. My to sobie będziemy omawiać przy liście Piotra, ale popatrzcie. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, przeciwnie błogosławcie. I teraz popatrzcie. Ilu z nas przed nawróceniem wielbiło Boga? Ile razy w naszej postawie ubliżaliśmy Bogu?
No to
czy otrzymaliśmy obelgę w zamian od Boga?
Nie.
Nie. Bóg cierpliwie znosił, może nas reprymendował wiele razy, życia nie straciliśmy, ale koniec końców Bóg nas obdarzył czym? Błogosławieństwem. Nie oddał nam obelgą za obelgę. Więc skoro Bóg tak postępuje, to wy, którzy wiecie, że odziedziczyliście błogosławieństwo, wiecie, czego od Boga doświadczyliście, nie możecie odpowiadać obelgu za obelgę, bo wtedy to jest sprzeczne z tym, czego jesteście niewdzięczni. Bo doświadczyliście miłosierdzia, nie odpłacono wam obelgą za obelgę, a wy odpłacacie obelgą za obelgę. No to jesteście niewdzięczni Bogu. To jest przejaw niewdzięczności Bogu zwyczajnie. Bo ty dobra doświadczyłeś, a w stosunku do drugiego wyświadczasz mu zło. To się nie dodaje. Jak gdyby to trzeba zrozumieć. Sens, ideę, istotę nie życzenia źle ludziom. Zobaczyć, co jest u podstawy, żeby zrozumieć. Nie, że wiecie, a tak trzeba, no to ja tak będę robił, tak? No ale jak zrozumiesz, dlaczego masz tak robić, to wtedy łatwiej się do tego zastosować. Częściej będziesz o tym pamiętał, o tak, może nie zawsze, ale częściej. Kiedy zrozumiesz sedno, zobaczcie dalej. Jakuba 3,10. Jakuba 3,10, to już było niedawno. I co tam mamy?
3-10?
Tak. Albo może nawet 9-10 o języku.
Nim błogosławimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boga. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo.
I dalej pisze, tak nie powinno być. Teraz zobacz, zastanówmy się nad tym, bo myśmy nad tym się już zastanawiali, ale teraz popatrzmy na to tutaj jeszcze raz. W połączeniu z tymi fragmentami. Językiem naszym błogosławimy Boga, czyli co? Oddajemy Mu chwałę. Chwalimy Go za Jego dobroć dla nas. Że nas, co? Łaskę nam okazał. No my tacy źli byliśmy. A Bóg przebaczył nam. To wszystko, tak? Panie Boże, jaki Ty dobry jesteś. Że Ty nas nie przykląłeś. A za chwilę, co robimy? Obmawiamy ludzi. Źle im życzymy. Złościmy się na nich. Obrażamy ich. A przed chwilą dziękowaliśmy Bogu, że Bóg nas nie obrażał, że Bóg nam przykrości nie zrobił, tak? A za chwilę robimy to samo. Jakub mówi, tak nie powinno być. Skoro błogosławicie Boga, to błogosławcie też ludzi, a jeżeli przeklinacie ludzi, przeklinajcie Boga. Takie trochę przewrotne jest, wiecie, ale to też pokazuje, żebyśmy nie byli obłudni. Że czasami się rozpływamy przed Bogiem, tacy, ach, Panie Boże, aleluja, a za chwilę jesteśmy pełni zgorzknienia, jakiejś złości, irytacji na ludzi. Nie macie tak? Ja mam. I wtedy muszę sobie przypomnieć po prostu, Boże, no przepraszam, nie powinienem taki być. Daj mi taki pokój, żebym ja po prostu nie myślał źle o drugim człowieku. Co by to było, żebyś ty tak o mnie myślał? To ja bym drogę miał zamkniętą do zbawienia. A nie miałbym. A jestem nawrócony przecież. Bóg mi okazał łaskę. Zlitował się nade mną. Spojrzał na mnie łaskawym okiem. Pobłogosławił mi. Za to wszystko, co ja przez całe życie robiłem. No, słuchajcie. Jak gdyby to. Dlaczego nie możemy modlić się i jednocześnie tym samym językiem, ten sam ja, źle mówić o ludziach? Trzeba zobaczyć, jacy my w tym momencie jesteśmy. Kim my jesteśmy? My ludziom zarzucamy obłudę, kłamstwo, nieszczerość, irytujemy się, jak inni tacy są. Mam gul lata, krew się burzy, jak to mówią, scyzoryk się w kieszeni otwiera, jak widzimy taką postawę. Popatrz, jak ty w tym momencie wyglądasz. Kim ty jesteś w tym momencie, kiedy tak się zachowujesz? No właśnie, jesteś dokładnie taki sam. I scyzoryk ci się nie otwiera w kieszeni, jak sam tak robisz. Rozumiecie? Chodzi o to, żebyśmy uświadomili sobie, jak głęboko te rzeczy są istotne i gdzie one sięgają aż. Gdzie one sięgają? Jak daleko? Zobaczcie sobie kolejny fragment. 1 Koryntian 10:16. 1 Koryntian 10:16. Na razie, czy to jest jasne? Czy to Wam się zgadza z tym, co myśmy studiowali? Bo Darek zadał pytanie i dobrze, ale jak gdyby widzę, myślę, że teraz troszeczkę doszliśmy do sedna, nie?
Tak.
1 Koryntian 10:16. Czy dobrze znalazłem?
Coś jest, no.
10:16. Tak! O, no właśnie, dobrze. Tu jest o wieczerzy, świetnie, za tydzień będzie. No, czytamy.
Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest wspólnotą krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czy nie jest wspólnotą ciała Chrystusa?
Co robimy z kielichem?
Błogosławimy.
Co jest w kielichu? Wino. Wino. Co ono przedstawia?
Krew Jezusa.
A kielich? Przymierze. A co się stało takiego, że my możemy błogosławić ten kielich? Co my mamy z tego przymierza?
My mamy życie wieczne.
Co jeszcze?
Obietnica.
Co jeszcze?
Przebaczenie grzechów.
Przebaczenie grzechów na początku.
Najpierw.
Czyli my, błogosławiąc kielich, Błogosławimy, dziękujemy Bogu, wychwalamy Boga, że co On nam zrobił. Życzymy Mu jak najlepiej za to, że On nam dobrze zrobił. Bo co? Bo dzięki temu kielichowi, dzięki tej krwi, my mamy przebaczone grzechy. Bóg pobłogosławił nas. Przebaczył nam grzech. Tyle, co myśmy zrobili. Dlatego my dziękujemy za to. Bo mamy za co dziękować. Komu grzechy nie zostały przebaczone, to za co on będzie dziękował? Ale jeśli ci zostały przebaczone, jeśli ty jesteś już dzieckiem Bożym, to ty wiesz, za co dziękujesz. To nie jest czynność religijna. To jest faktyczne podziękowanie. Ale pytanie, czy ty dziękujesz w ten sam sposób na co dzień? Czy ty ludzi błogosławisz? Czy błogosławisz tych ludzi, którzy nie lubią cię? Czy masz świadomość, że ty taki sam byłeś? Dlatego jeśli błogosławimy Boga, to tak jak mówi Jakub, no to błogosławcie też ludzi. Bądźcie uczciwi. Bądźcie konsekwentni. Czyli tak, co mamy robić? Dobrze życzyć innym ludziom, tak? Również tym, którzy nie lubią nas zwyczajnie. Dlaczego? Bo my zasługiwaliśmy na to, żeby nas nie lubić. Ale drogę dla nas Bóg otworzył. Każdy ma możliwość przyjść. Nie każdy chce, no ale to już jak gdyby na własne życzenie wtedy do jeziora ognistego trafia. No nikt go tam na siłę nie będzie ciągnął. Chcesz, masz. Trzeba zrozumieć, że jeśli my nie chcemy tego błogosławieństwa od Boga, to my dobrowolnie wybieramy jezioro ogniste. I nikt nie może winić Boga, Panie Boże, a Ty to taki mściwy jesteś, tam wrzuciłeś ich do tego jeziora ognistego. Ja nikogo nie wrzucałem, tak mówię już kolokwialnie. On chciał, więc proszę. Ale Bóg nikogo nie chce tam. To jest miejsce dla diabła i jego aniołów. Ale jeśli człowiek nie przyjmuje Bożej łaski, nie chce błogosławieństwa, ja nie chcę, żeby Bóg mnie błogosławił, to nie. No to jest drugie miejsce. Chcesz? Proszę Cię bardzo. Trzeciego nie ma. Rozumiecie? Też trzeba zobaczyć, że to nie Boga wina, że ktoś trafi do jeziora ognistego. Sam se wybrałeś. A Bóg sprawiedliwy robi to, co wybrałeś. Więc nikt nie będzie mógł, jak trafi tam, winić Boga, że on z Boga winy tam trafił. Nie, będzie wiadome, że on trafił tam dlatego, że chciał. A nie dlatego, że coś go ominęło. Więc Bóg ma dobre myśli o ludziach i my mamy mieć dobre myśli o ludziach. Mamy ludzi błogosławić, tych również, którzy nas nie błogosławią. I mamy życzyć im tego, czego byśmy sami chcieli, czego sami oczekiwaliśmy. Dlaczego? Bo zrozum, że ty byłeś w tej samej sytuacji i oczekiwałeś przekleństwa czy błogosławieństwa. Czy ty chcesz, żeby ci o tobie ludzie źle czy dobrze mówili? Chcesz, żeby ci ludzie dobrze czy źle życzyli? Nikt nie chce, żeby mu ludzie źle życzyli. Nie mówimy o patologii. Bo nawet ten, co tak mówi, to ja myślę, że on wcale tak nie chce. To jest po prostu przewrotność, zwykła, grzech. Nikt nie chce, żeby mu było źle. Zobaczmy jeszcze takie podsumowanie w takim razie tego już. Jakuba 3:17-18. Wracamy do Jakuba 3:17-18. Zobaczmy, co to znaczy mądrość z góry, tak? Przypomnijmy sobie. Jakuba 3 rozdział 17-18 werset.
Ile?
3:17-18.
Mądrość zaś, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie pokojowo usposobiona, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, bezstronna i nieobłudna, a owoc sprawiedliwości jest siany w pokoju przez tych, którzy czynią pokój.
Taka ma być nasza postawa wobec ludzi, którzy nam źle życzą.
My nieraz modlimy się o mądrość, to warto przeczytać, o co się modlimy.
No pewnie. No. Dokładnie tak. Bardzo ciekawe. Słuchajcie, jeszcze dwa fragmenty chciałem, takie dłuższe, ale myślę, że bardzo wartościowe. Efezjan, 4 rozdział. Jako podsumowanie, bo to już końcóweczka. Efezjan, 4 rozdział. Od 17 do 32. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli. Tak, od 17 do 32. Chciałbym, żebyśmy ten cały fragment prześledzili, bo on pokazuje, przypomina nam, dlaczego my mamy pewne rzeczy robić. I zobaczcie teraz od 17.
To więc mówię i zaświadczam w Panu, abyście już więcej nie postępowali tak, jak postępują inni poganie w próżności ich umysłu, mając przyćmiony rozum, obcy dla życia Bożego z powodu niewiedzy, która w nich jest, z powodu zatwardziałości ich serca. Oni, stawszy się nieczuli, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z zachłonnością. Lecz wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśli tylko słyszeliście Go i byliście pouczeni przez Niego, zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że co się tyczy poprzedniego postępowania, powinniście zrzucić z siebie starego człowieka, który ulega zepsuciu przez zwodnicze żądze, i odnowić się w duchu waszego umysłu, i przyoblać się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i w prawdziwej świętości. Dlatego odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy mówi prawdę swojemu bliźniemu, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Nie dawajcie miejsca diabłu. Kto kradł, niech więcej nie kradnie, ale raczej niech pracuje, czyniąc własnymi rękami to, co jest dobre, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Żadne plugawe słowo niech nie wychodzi z waszych ust, lecz tylko dobre, dla zbudowania, aby przynosiło łaskę słuchającym. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, gniew, wrzask i złorzeczenie niech zostaną usunięte spośród was wraz ze wszelką złośliwością. Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie.
Kiedy czytamy drugi rozdział tego listu, to pisze, że wy kiedyś tacy byliście. Ale dziś nie możecie tacy być. Popatrzcie. Niech mówi prawdę. Wszystko to dawajcie, nie dawajcie miejsca diabłu. I teraz chciałbym, żebyśmy się skupili na dwóch ostatnich wersetach. Nawet trzech. Nie zasmucajcie Ducha Bożego Świętego, w którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Dlatego wszelka gorycz, zaparczywość, gniew, wrzask, złorzeczenie niech zostaną usunięte spośród was z wszelką złośliwością. I teraz wytłumaczenie, o co chodzi. Bądźcie nawzajem dla siebie życzliwi i miłosierni, przebaczając sobie, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Czyli te wszystkie tutaj złe rzeczy są wynikiem czego? Braku życzliwości, braku miłosierności, braku przebaczania sobie nawzajem. A Bóg jak okazał łaskę? Jak Bóg pobłogosławił? Abrahamowi już to powiedział. Że w nim jest przebaczenie grzechu. W nim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Więc teraz, skoro wy zostaliście zapieczętowani Duchem Świętym, i odziedziczyliście błogosławieństwo, tak? To skoro wy doświadczyliście przebaczenia, czyli Bożego błogosławieństwa, to wy macie tym samym się ludziom odwzajemniać. Bo Bogu nie możecie. Ale musicie pokazać Bogu wdzięczność, postępując tak w stosunku do innych ludzi. My nic dla tych ludzi nie robimy. Spójrzmy na to z perspektywy tego, co robił dla nas Bóg i co my robimy dla Boga. Okazujemy Mu wdzięczność. Czyli moja postawa wobec innych ludzi jest przejawem wdzięczności dla Boga, bądź nie. Nie wystarczy powiedzieć, Panie Boże, jestem Ci wdzięczny, dziękuję Ci, że mi to wszystko zrobiłeś. Trzeba jeszcze tą samą postawę przejawiać dla innych ludzi. Żeby jeśli nas pomawiają o coś, to widząc nasze postępowanie, żeby wstyd czuli. A nie satysfakcja, miałem rację. Żeby czuli wstyd. Tacy bądźcie wobec siebie, jaki Bóg był wobec was, skoro wam przebaczył wszystkie grzechy. Błogosławcie ludzi. I ostatni fragment, Rzymian, 12 rozdział. Ostatni fragmencik, Rzymian, 12 rozdział. Od 19 do 21. Tutaj też jest o błogosławieństwie. Może nie ma słowa błogosławieństwo, ale według mnie jest o błogosławieństwie. 12, 19 do 21. Trzy ostatnie wersety. 12 rozdziału.
Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie miejsce gniewowi. Jest bowiem napisane, zemsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli więc twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go. Jeśli jest spragniony, napój go. Tak bowiem robiąc, rozżarzone węgle zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięży.
Moim zdaniem to jest to błogosławieństwo. Bodajże w Izajasza jest napisane, a może i nie w Izajasza, może w Jeremiasza, że gdyby Bóg chciał
Pomniało mi się coś, jak kiedyś ten werset właśnie. Tak chciałem błogosławić pewnemu człowiekowi, żeby Bóg na niego głowę rozżarzone węgle zrzucił. To dzisiaj normalnie się zaśmiałem, jeszcze wstyd z tego powodu jest, ale takie miałem podejście, wiesz. Myślę, oddam to Bogu, a Bóg wtedy z nim zrobi porządek, a nie na tej zasadzie, że błogosławić mu, żeby było wszystko w porządku z nim też, żeby on też się nawrócił, albo żeby mu błogosławić szczerze, nie?
Błogosławić mu, żeby go krzywda spotkała od Boga.
Rozumiem, to tak jak te Pawlaki, no.
Ciekawe, nie? Popatrzcie, ale ten fragment, a teraz zobaczcie, o czym ten fragment mówi. Bo jeżeli spojrzymy na te tylko trzy wersety, jako te trzy wersety, to rzeczywiście można je na różne sposoby sobie tutaj wytłumaczyć. Ale jeśli popatrzymy na to, co dzisiaj zobaczyliśmy, jaki jest Bóg i jakie Bóg ma myśli o ludziach, nie tylko o Żydach, ale również o narodach, to Bóg jest sprawiedliwy i karze narody. Bóg jest sprawiedliwy i karał Żydów i karze Żydów.
No tak.
Co nie zmienia faktu, że Bóg zapewnił wszystkim błogosławieństwo w Synu Bożym, w Jezusie Chrystusie, w Królu Izraela i każdy ma do Niego dostęp. Zgadza się? I teraz, jeśli tu jest napisane najmilsi, nie mścicie się sami, sami się nie mścicie, ale pozostawcie miejsce gniewowi.
Skończyło się.
Tak. Chwileczkę. Gdzie? Czyli jeśli spojrzymy teraz na Rzymian tutaj, to Bóg mówi pozostawcie to gniewowi. Czyjemu? Boga. Bo zemsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. No tak. I lepiej to zostawić Bogu. Bo ten człowiek, któremu ty możesz życzyć źle, na którym może chcesz się zemścić, może on właśnie będzie tym, który się za chwilę stanie twoim bratem. A jak myślano o Pawle? Jak się dowiedzieli, że on jest w Rzymie, to na początku mało kto wierzył, że on się nawrócił. Przestraszyli się w ogóle i chcieli jak najdalej, żeby tylko, bo on prześladuje Kościół, może to podstęp. A jednak Bóg widział go jako apostoła. Tylko, że Bóg widział coś, czego oni nie widzieli jeszcze. Więc lepiej zostaw to gniewowi Bożemu, jeżeli coś się dzieje, bo ty nie wiesz, co z tym człowiekiem będzie w przyszłości. Niech lepiej Bóg jego losy weźmie w swoje ręce. Ale chodzi o to, żebyś ty mu dobrze życzył. Tu nie chodzi o to, żebyś szukał, Panie Boże, ja nic nie zrobię, ty spuść bombę na niego. Nie o to chodzi, tak? Tylko chodzi o to, żeby błogosławić tego człowieka i pozostawić sprawę Bogu, który jest sprawiedliwy, miłosierny, który ma błogosławieństwo dla każdego człowieka. A jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, to co? Nakarm go, jeśli spragniony, napój go. Węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrym zwyciężaj. Dlaczego węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę? Bo on nie tego od ciebie oczekuje. W sumie nie każdy ma. On nie tego od ciebie oczekuje. Więc należy błogosławić ludzi, należy postępować z ludźmi tak, jak Bóg postąpił z nami. Skoro doświadczyliśmy błogosławieństwa, to powinniśmy sami błogosławić. Czyli jeśli Bóg wyświadczył nam dobro, jeśli Bóg ma od nas dobre myśli, jeśli Bóg nam życzy jak najlepiej i życzył nam jak najlepiej, zanim myśmy Go w ogóle poznali, to teraz też my mamy w ten sam sposób postępować. Dlaczego? Bo to zwykła przyzwoitość, powiem Wam tak. To jest zwykła przyzwoitość. Skoro ktoś Ci okazał litość, to i Ty ją okaż. To jest zwykła ludzka przyzwoitość. Już abstrahując od wszystkich tych duchowych rzeczy, to jest zwykła przyzwoitość, to nakazuje. A jeśli nie doświadczyłeś tej Bożej miłości jeszcze, nie masz jej, nie otrzymałeś Ducha Świętego, to nie znaczy, że Bóg ci nie błogosławi. Bóg ci błogosławi, tylko że Bóg nikogo nie zmusza, żeby brał to błogosławieństwo. Rozumiecie? Więc nikt nie jest usprawiedliwiony. Kto źle mówi o ludziach. Kto źle życzy innym. Nikt nie jest usprawiedliwiony. Ani ten, który jest usprawiedliwiony przez Boga, no bo on zwyczajnie okazuje wdzięczność. Ale również ten, który nie doświadczył jeszcze tego. Dlaczego? Bo to nie znaczy, że Bóg go już nie pobłogosławił. To się stało w Chrystusie. Słowo Boże mówi, w tym, o w nim już Bóg wykonał to, co obiecał Abrahamowi. Ale Bóg też nikogo na siłę swoim błogosławieństwem uszczęśliwiać nie chce. Więc jeśli ty nie chcesz Bożego błogosławieństwa, nie możesz mówić, że go nie dostałeś. Ty go nie chcesz. Wszystko w temacie. Czyli nic ci nie usprawiedliwia, jeśli będziesz źle życzył ludziom. Więc nikt nie jest usprawiedliwiony, dlatego sprawiedliwy sąd spada na wszystkich grzeszników. Dlatego Bóg błogosławi, dobrze życzy wszystkim ludziom. Widać to w tym, co zrobił w Jezusie Chrystusie. A my, jako ci, którzy skorzystaliśmy, powinniśmy Bogu okazać wdzięczność. Zgadza się? A ci, którzy tego nie zrobili, bo takich ludzi spotykamy naokoło, to ja im nie będę wszystkim mówił tego, wiesz, a ty to... Nie. Najlepiej zrobi to Bóg. Ale też wiem, że oni mają nic na swoją obronę. I zwyczajnie mi ich żal. Zwyczajnie mi ich żal. Zastosowanie. Czy błogosławię innych ludzi? Każdy musi sobie sam z nas odpowiedzieć na to pytanie. Czy mam o innych ludziach dobre myśli, bez względu na to, co oni o mnie myślą? Czy moje usta błogosławią Boga i ludzi, czy tylko Boga? Albo wybranych ludzi? Czy z moich ust wychodzi błogosławieństwo, czy błogosławieństwo i przekleństwo?
trzecie powtórzyć jeszcze?
Czy z moich ust wychodzi?
Nie, wcześniejsze.
Teraz. Czy tymi samymi ustami oddaję, błogosławię Boga i ludzi? Czy tylko Boga i wybranych ludzi? Czy z moich ust wychodzi błogosławieństwo, czy błogosławieństwo i przekleństwo? Ktoś by chciał coś dodać? Coś niejasne? Nie pasuje wam coś z tego, co ja powiedziałem? Coś wam się nie zgadza? Macie zastrzeżenia co do tego, co dzisiaj nauczałem? Jeśli nie, to pomodlimy się. Cisza, nikt nic nie mówi. Proszę, kto by się chciał pomodlić?
Drogi Ojcze, dziękuję Ci Panie za nasze dzisiejsze studium. Dziękuję Ci Panie Boże z całego serca za posługę brata Darka. Dziękuję Ci Panie za przypomnienie właściwie tego, jak mamy żyć, jak mamy postępować. Jak odnosić się, Panie, do innych ludzi, do siebie nawzajem. Proszę Cię, Boże, o to, abyś przypominał nam, zwłaszcza wtedy, kiedy zachodzi taka sytuacja w naszym życiu. Już łatwo się słucha, Panie, i łatwo się przyjmuje pewne uwagi, a czasami gorzej jest z wykonaniem. Tego proszę Cię, Panie, przypominaj nam. Dziękuję Ci, Boże, za każdego brata i siostrę, który uczestniczył w dzisiejszym studium. Dziękuję Ci, Panie, z całego serca za Sergiusza, który z nami jest. Proszę Cię, Panie Boże, o to, abyś błogosławił mu. Jeśli jest, Panie, Twoim dzieckiem, abyś upewnił go w tym, na tej drodze. A jeśli, Panie, poszukuje Ciebie, abyś dał mu się odnaleźć. Dziękuję Ci, Panie, również za braci i siostry na Skype'ie. Proszę Cię, Boże, dla nas o Twe prowadzenie na ten tydzień najbliższy. Twe, Boże, błogosławieństwo dla każdego z nas. I oto, abyśmy, Panie, za Twoją pomocą dotarli tam, dokąd zmierzamy, do Królestwa Bożego, abyśmy razem już na zawsze mogli być z Tobą, Panie. Oddaję Ci cześć i chwałę, Boże Wszechmogący, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen. To co zaśpiewamy? Tak Bóg świat umiłował, albowiem tak Bóg świat umiłował, 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 umiłował tak Bóg świat, że dał nam Syna jedynego, że dał nam Syna się rozłączyli, bo znowu coś
przerwało. Zapraszamy na kawę i herbatę gorącą.
I czekoladę do waszych produktów. Gdzie rano? Napisał mi krach, a to zwłaszcza po tych burzach.
No coś się ma.
To
był
jego temat, jego bolączka o przebaczaniu i błogosławieniu innym.
Proszę.
A co w jego sercu umyśle siedzi? Nie ma pojęcia. Jest mi przykro, że nawet się nie pożegnał.
Ale niech ci nie będzie przykro.
Nie ma problemu.
Nie rób mu wyrzutów chociaż z tego powodu.
A to przynieśmy tak.